Jest z nami pan Paweł Winiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu.
No i cóż, na deser zostawiamy sobie, bo przecież do końca roku powracamy do postaci ojca Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego, bo to przecież dedykowany jego pamięci. 25 lat temu zamknął oczy w Panu, natomiast postać nietuzinkowa, nieszablonowa, człowiek, który, jak twierdzi, nie zawsze tych ludzi lubił, ale patrząc na jego życiorys, wiele dla tych ludzi uczynił. To był ciekawy okres, drogi Pawle, bo tak, ledwie zdana matura w 1920 roku, już nie będziemy opowiadać, do jakiego fortelu posunął się młody Józio Bocheński, zdając maturę. Potem sam twierdził, że nie wiedział, jak wybrnął i w ogóle jak zdał tą maturę. Chodzi o właśnie wierne tłumaczenie pewnego dzieła w klasycznej łacinie. Natomiast od razu po tej maturze zaciąga się do tego dość słynnego 8. pułku ułanów imienia Józefa Poniatowskiego. Opowiadaj, Pawle.
W Krakowie. 8 zdobi nam salony, same grafy i barony. Jak mówiła legenda o 8. pułku ułanów, chciałbym powiedzieć, raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza. Ja powiem za Bocheńskim, czy ty, Tomku, małe rzeczy lubisz stawiać obok wielkich?
Tak, uważam, że te małe rzeczy, popularne pierdoły,
no,
czasami składają się na całe
ja
życie.
Z twoim tatą dziś występuję w audycji. No niesamowite, ale bardzo dziękuję. Otóż Bocheński wyrusza na front, jak mówi, najprawdopodobniej po 2-miesięcznym szkoleniu. I oczywiście to jest formacja składająca się z równie wyszkolonych jak on, czyli ludzi nie bardzo nadających się do walki na pierwszej linii frontu, ale niemniej bywają czasem przydatni. Od razu można powiedzieć o Komarowie. Bitwa, o której Bocheński pisze tak. Nie wziąłem więc udziału w tej sławnej bitwie, ale za to mogłem ją dobrze widzieć. Staliśmy cały dzień za małym wzniesieniem, za którym rozgrywała się bitwa. Pierwsze wrażenia odniesione przez młodego żołnierza, którym byłem, nie należały do przyjemnych ani do zachęcających. Bo z naszego miejsca postoju widać było tylko ciężko rannych, niesionych do punktów opatrunkowych i dobijanie rannych koni. Słowem, przykrą, ciemną stronę walki. Zwłaszcza to nieprzerwane dobijanie koni wywarło na mnie wstrząsające wrażenie. Ale parokrotnie mogłem wyjść na wzgórze i widzieć samą bitwę. Widok był niezrównany. Wiele tysięcy kawalerzystów galopujących w szarżach, hurra, hurra, grzęznących w błocie, okolica była bagnista, ustawiających CKM-y, galopujących z powrotem, aby znaleźć lepsze miejsce do ponownej szarży. Zaciekłość, z jaką ci świetni żołnierze szukali z ogromnym wysiłkiem i na przekór wszystkiemu, spotkania wręcz, była imponująca. Jeśli mnie pamięć nie myli, widziałem w szczególności taką szarżę 14. pułku ułanów. Dodam, że choć później dane mi było widzieć różne walki, bitwa pod Komarowem była jest najwspanialszą, jaką widziałem.
Zasłuchałem się w te słowa, bo teraz wyobrażam sobie, że jestem w moim domu rodzinnym, gdzieś pod niebem w Orzuczynach i za Mojszczyzn, no to w linii prostej do tych pól, gdzie rozgrywała się ta wielka bitwa, no niespełna, w linii prostej, niespełna 11 kilometrów. Zamojszczyzna często i gęsto doświadczana i w czasie I wojny światowej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jak również podczas II wojny światowej. No i było to zaplecze partyzantów, które najbardziej dawały się we znaki Niemcom, którzy okupowali nasz kraj. Natomiast wracając do ojca Józefa Marii Bocheńskiego, już nie będziemy cytować się tych nagich wart, tylko kiedy byli odziani w buty i służbowe rzemienie ku wielkiemu zgorszeniu całych okolic. Natomiast czy możemy zaryzykować stwierdzenie, Pawle, że w wtedy już młodemu chłopakowi, bo wtedy miał niespełna 20 lat, gdzieś tam już rysuje się.
18,
no ale 20, kiedy już było po wszystkim, po tej wojnie. Czy tak. Wtedy z przeżycia, kiedy już poszedł na studia, najpierw ekonomiczne w Poznaniu, o czym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, lutową porą, czy już wtedy gdzieś tam...
Nie, najpierw były studia prawnicze w Lwowie, potem była ekonomia w Poznaniu. A pytasz, czy już wtedy myślał o wstąpieniu do zakonu? Myślę, że nie.
Tak.
Nie?
Nie,
nie, myślę, że nie, ale cały porządek moralny, z którego wyrósł pod wpływem swojej pobożnej mamy, ku jej wielkiemu smutkowi, załamał się. Bochański zrobił się po prostu światowcem pod wpływem swojego tatusia w dużej mierze, Adolfa Bochańskiego. I wtedy myślę, że nie przenikały go zbyt inwazyjnie myśli o tym, żeby zostać pobożnym duchownym. Ale 6 lat później, po zamachu majowym dokonanym przez Piłsudskiego, wszystko legło w gruzach. Rzeczywiście tak było. Natomiast, co Bochański mógłby powiedzieć jeszcze, wtedy doświadczył na pewno wielkiego trudu, który niemal go przerastał. No i myślę, że wszystkich tych młodych chłopców, którzy zwłaszcza na ochotnika wstąpili z warstwy inteligenckiej, ziemiańskiej, szlacheckiej. I Bochański pisze, było mi tak źle, że przez jakiś czas modliłem się, aby mnie zabito, raniono, wzięto do niewoli, byleby ten koszmarny wysiłek ustał. Dla informacji młodych, którym przyjdzie bić się, a myślę, że to ich czeka, dodam jeszcze, że najbardziej okrutny jest wysiłek w samej bitwie. Wtedy żołnierz daje z siebie wszystko, co może, aż do ostatniej drobiny energii. Wojna to jest przede wszystkim to. Ogromny, straszny wysiłek. Rzecz zrozumiała, że różne typki wolą służbę cywilną.
No i znowu trzeba się zatrzymać i pomedytować. Te słowa, które no, niby są słowami oczywistymi, natomiast są tak skonstruowane i myśl w nich jest taka, że wypada się zastanowić, czy dzisiaj, patrząc na nasze młode pokolenia Polek i Polaków, czy nas byłoby stać na taką daninę krwi, patrząc na te niedawne wydarzenia, czy to na krakowskim przedmieściu, czy to zima roku 2015 przed polskim parlamentem, nie sądzę, że dalibyśmy radę cokolwiek zrobić i to jest bardziej niż smutne. Oczywiście to jest moja prywatna opinia, natomiast obawiam się, że jakakolwiek wojna sprawiłaby, że mielibyśmy problemy z pojawieniem się tam, gdzie powinniśmy się pojawić, broniąc kraju ojczyzny, chociaż jak doskonale wiesz, teraz podciąga się pod hasło patriotyzm rzeczy, no, które są czymś, co nazywam rodzajowo życiowymi, normalnościowymi historiami, tak? które nie są ani heroiczne, nie są ani ważne, ani nic nas absolutnie nie kosztują. Czyli płacenie podatków, płacenie za bilet, nieśmiecenie, bla bla i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do ojca Józefa Marii Bochańskiego, bo powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz. Nie brał udziału w bitwie pod Komarowem, ale już brał czynny udział w pościgu, kiedy ta konarmia Budionnego umykała sobie na wschód. Natomiast ta rzecz bardzo ważna, że właśnie w maju 1926 roku opowiedział się po stronie legalnego rządu i trzeba było mieć w sobie naprawdę dużo cywilnej odwagi, aby o tym powiedzieć i tak zrobić.
Tak. A jeśli mówię jeszcze o pościgiem za armią konną Budionnego, to Bochański pisze, że goniliśmy po szerokich polach ukraińskich, tych samych, o których tak wymownie pisał Sienkiewicz. Miałem ze sobą jeden tom trylogii pana Wołodyjowskiego. Przez jakiś czas na biwakach przy ogniach obozowych czytałem moim towarzyszom broni. Wrażenie było stale ogromne. Chłopcy byli zasłuchani. Bo też warunki naszego życia i walki były tak podobne do sienkiewiczowskich. Potem Boheński będzie wspominał, że w 1939 roku spotkał kilku chłopców z Podlasia, którzy, jak Boheński mówi, szukali kawałka karabinu. Właśnie to bohaterstwo, o którym dziś tak powątpiewasz, bohaterstwo młodych ludzi, młodych Polaków, myślę, że można by przypisać tym, których się teraz nazywa bandytami, na przykład kibicom. To są ludzie odważni, prawdziwi mężczyźni, może z wadami, ale odwagi im trudno odmówić. Natomiast jeśli chodzi o daninę krwi, na pewno byłaby wielka, ale to byłaby krew przelana w rzezi tych, którzy nie mają w sobie ani męstwa, ani odwagi, aby walkę podjąć. Bo nauczono ich również, że największym, najwznioślejszym ideałem, tu niestety robię przytyk też do wielu duchownych, którzy nauczyli nas, że życie jest największą ofiarą. No, przykłady męczenników, zwłaszcza pierwszych wieków chrześcijaństwa, pokazują, że musiały być jakieś inne, wyższe ideały, skoro ci ludzie prawi oddawali życie dla tychże ideałów, a nie był to ideał życia doczesnego. Zamach majowy pokazał, że Piłsudski nie szanuje legalnie wybranego rządu. Na pewno. On chyba do końca życia żałował tego, co zrobił, ale nie, ojciec Boheński powtarzał, że aby nie być posądzanym o niekompetencje, trzeba znać granice swoich kompetencji. Miło mi, Tomku, że zaufałeś mi, że ja jakoby jestem kompetentny w opowiadaniach ojcu Boheńskim. Może i tak jest. Staram się jak mogę. Konkluzją tych opowieści majowych będzie to, że cały porządek doczesny Boheńskiemu zawalił się. To wszystko, co postrzegał jako monumentalne, nieprzemijające, legło w gruzach. I już mówiliśmy o tym, on spojrzał na nekrolog po śmierci prymasa Dalbora. I tam mnogość tytułów, jak kolumna spiżowa, trwały przed oczyma Boheńskiego i pomyślał sobie, że Kościół katolicki w zasadzie jest jedyną instytucją, która trwa i nie przemija. I wtedy najprawdopodobniej Boheński, przynajmniej tak jak sam mówił, podjął decyzję, że musi się oddać w opiekę tejże instytucji. I jako agnostyk, za listem polecającym jego mistrza duchowego, ojca Jacka Worońskiego, dominikanina, tak jak on, wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Tam się nawrócił i w konsekwencji jakby metodologicznej zrozumiał, że potrzeba mu wstąpić do zakonu. I tak się przygoda z zakonem rozpoczęła. A jeśli mówisz jeszcze, bo przecież to jest nasz główny temat rozmowy dzisiaj, to Boheński w tejże potrzebie wojennej, tak ją nazywał, roku 1920, mawiał, że wspomnienie z kwater chłopskich na Ukrainie było niezwykle miłe. Nie było w stosunku do nas żadnej wrogości, raczej ciekawość, a nieraz wprost życzliwość. Pamiętam dobrze rozrzewnienie pobożnych gospodarzy, gdyśmy śpiewali refren roty. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Innym szczegółem, pisze Boheński, który mi utkwił w pamięci, była zamożność tych Włościan. Domy były dostatnie, wszędzie jadano mięso, było też tytoniu pod dostatkiem. Smutno pomyśleć, że bolszewicy potrafili w tym pięknym, bogatym kraju miliony rolników doprowadzić do śmierci głodowej.
Rozmowy o ojcu Józefie Innocenty Marii Boheńskim. Na Paweł Winiewski, przypomnę słuchaczkom i słuchaczom Radio Wnet, czy to Wrocław, czy to Kraków, czy to Warszawa, że Paweł Winiewski uczynił ostatni wywiad przed odejściem ojca Boheńskiego. Więc niezwykła historia przydarzyła się i tobie, a my dzięki temu możemy opowiadać. I to jest ta trochę teoria pięciu uścisków dłoni, tak, że wystarczy pięciu ścisków dłoni, aby trafić na osoby niezwykłe, nadzwyczajne, mężów stanu, polityków, wielkich artystów. No w naszym przypadku no to jest jedno uściśnięcie dłoni, bo przecież to ty rozmawiałeś z ojcem Józefem Innocentym Marią Bochańskim. No i teraz mamy to paliwo, aby przez cały rok na antenie Radia Wnet o tym opowiadać. Na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie, Pawle. Czy już wtedy młody Józek Bochański miał w sobie już jasny konstrukt myślowy, może ideologiczny, a propos Związku Radzieckiego i tego, czym jest Bolszewia i tego, co może z tego się rozlać za kilka lat, zwłaszcza, że no chyba przeczuwał, że to tak się nie skończy, że wygraliśmy wojnę, potem ten dla mnie katastroficzny traktat ryski, no i potem wydarzenia 1939 roku. Jak to było w jego przypadku?
Myślę, że tak, że wtedy już był na tyle światły, że czytając klasyków mógł w sposób prosty, jasny wyciągnąć wnioski, które i oni nam poddawali przez co najmniej 2000 lat istnienia naszej cywilizacji. Pamiętam, jak uczennica Romana Ingardena, a doktorantka ojca Bochańskiego, o której już wspominałem, pani profesor Anna Teresa Tymieniecka, nieżyjąca już, mawiała za Romanem Ingardenem: czytajcie klasyków, bo oni w prosty sposób mówią o rzeczach wielkich. I Bochański na pewno u tych klasyków wyczytał, jak może się skończyć. Zalew ideologii przecież oświeceniowej. A dojrzałe oceny, które w sposób na pewno jakby w kokonie myśli dojrzewały u Bochańskiego już w roku 1920, ojciec Bochański wyraził między innymi w swojej pracy Lewica, religia, sowietologia. Pisze tak: komunizm jest niewiarygodnym uproszczeniem prowadzącym do zniekształcenia rzeczywistości. Dlatego, że też człowiek myślący, bez względu na to, jakie jest jego stanowisko polityczne, po prostu nie może komunizmu uznać. I pisze dalej: błędem jest mówić, ideały komunistyczne są piękne, ale metody są złe. Prawda jest taka, że metody komunizmu stanowią logiczną konsekwencję jego zasadniczego ideału. Lekceważy on jednostkę, jej aspiracje i jej cierpienie, ponieważ zgodnie z tym ideałem żywy, konkretny człowiek jest czymś nieistotnym. Deklaracje dyplomatów, wyścig zbrojeń, dyskusje o demokracji, o Zachodzie stanowią parawan, za którym toczy się prawdziwa walka. Bój, który toczą ze sobą dwie koncepcje Boga.
Niezwykłe słowa na finał tej rozmowy. Paweł Winiewski, mój znakomity rozmówca i kompan, gdy mowa o opowiadaniu o i życiu, i myśli, i pracom, dziełom ojca Józefa Innocentego Marii Bochańskiego. Dzisiaj w stulecie wspomnienia Bitwy Warszawskiej. Dziękuję pięknie, Pawle.
Dziękuję tobie, Tomku, i państwu za cierpliwość. I wierzę, że wszystko, co ważne, czego Bochański nas może nauczyć, to jest właśnie w to, abyśmy, używając środków ludzkich, zawierzyli temu, który to środki ludzkie podnosi i ubogaca i daje nam możliwości zrobienia rzeczy prawie niemożliwych, jak nasi przodkowie 100 lat temu zwyciężyli, mimo że po ludzku było to prawie niemożliwe.
Paweł Winiewski.
Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Zgadza się. Paweł Winiewski powróci za 3 tygodnie, panie i panowie, i kolejne rozmowy o ojcu Bochańskim, a rok 2020 Senat Rzeczpospolitej Polskiej dedykował i poświęcił właśnie postaci, myślę, światłej postaci ojca Józefa Marii Bochańskiego. Pawle, dziękuję pięknie, do usłyszenia za 3 tygodnie.
Dziękuję, do usłyszenia.